Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny branżowego portalu Business Alert, ekspres do spraw energetyki. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry proszę księdza.
Dzień dobry. Panie redaktorze, pan premier ostatnio na spotkaniu, tym wielkim spotkaniu Forum Ekonomicznym w Karpaczu powołał Dolnośląską Dolinę Wodorową. Czy to nie za szybko, jeżeli chodzi o tą transformację, bo to pewnie nie pierwszy i nie ostatni krok, który w tej sprawie chcemy zrobić, rodzaj pewnego klastru. Dolina Wodorowa to powiązanie, współpraca między instytucjami świata biznesu, gospodarki, uczelni, samorządów, między różnymi instytucjami, które mają bezpośredni interes w wykorzystaniu źródeł wodorowych, mówił premier Morawiecki.
Tak, to pierwszy krok, niezbyt mocny, ponieważ na początek mówimy o współpracy naukowej, badawczej, która jest oczywiście potrzebna, by rozwijać sektor wodorowy, ale nie chodzi o produkcję wodoru. Takie prawdziwe doliny wodorowe to miejsca, w których będzie ten wodór powstawał i docelowo być może na Dolnym Śląsku będzie powstawał, ale do tego potrzeba bardzo dużo odnawialnych źródeł energii lub innych źródeł wodoru, odpowiednich linii produkcyjnych, sprzężenia z sektorem energetycznym i przemysłowym. To jest jeszcze daleko przed nami, ale żeby indukować rozwój tej nowej gałęzi gospodarki, od czegoś trzeba zacząć i ta współpraca jest jak najbardziej wskazana. Ona jest prowadzona na przykład w Europie Zachodniej, Japonii, w Stanach Zjednoczonych w podobny sposób i u nas też ta zmiana się zaczyna. Warto przypomnieć, że nie chodzi tylko o Dolny Śląsk, bo rząd mówi także o w sumie 9 dolinach wodorowych, które mogą powstać w Polsce. Moim zdaniem największe szanse ma ta pomorska. Dlaczego? Ponieważ tam będzie bardzo dużo morskich farm wiatrowych w drugiej połowie tej dekady i one będą tworzyć nadwyżki energii, które będą mogły służyć do taniej produkcji wodoru, który będzie tak zwanym zielonym wodorem, najłatwiejszym do promocji wewnątrz Unii Europejskiej, która chce wszystko zazieleniać, sektor wodorowy także.
A myśli pan, że to jest jak najbardziej zasadne działanie, nowoczesne technologie, nowoczesne rozwiązania? Czy sobie z tym poradzimy? Bo patrząc na różne kraje Unii Europejskiej, jesteśmy na różnym poziomie, z różnymi źródłami, jeżeli chodzi nawet o czerpanie energii, których my się za chwilę mamy też pozbywać.
Musimy działać, nie tylko mówić. Jeżeli doliny wodorowe ze słowa zamienią się w czyn, to faktycznie mamy szansę, bo przecież Polacy potrafią być w awangardzie różnych zmian technologicznych. Jesteśmy największym dostawcą samochodów, autobusów elektrycznych do Niemiec, akumulatorów do Niemiec. Możemy, podobnie jak nasi zachodni sąsiedzi, którzy są bardzo zaawansowani technologicznie w sektorze wodorowym, tutaj też wieść prym, ale trzeba zacząć. I właśnie tak rozumiem te działania wokół dolin wodorowych, ale nie należy też przeceniać tych ruchów. To nie jest tak, że jedno spotkanie, jeden list intencyjny tworzy już tę dolinę wodorową. To jest dopiero pierwsza cegiełka do budowy wielkiej konstrukcji, która zajmie dziesiątki lat i dlatego nie możemy przesadzić z oczekiwaniami, nie mieć takiego hura optymizmu jak na przykład w sprawie gazu łupkowego kiedyś, tylko metodycznie pracować, a sam mogę powiedzieć bardzo subiektywnie, że wierzę w naszych naukowców i możemy też rozwijać gospodarkę wodorową na najwyższym poziomie.
No premier mówił o tym zielonym chociażby transporcie publicznym, czy też tej nowej energii, ale zapowiedział, że jesienią mają pojawić się fundamentalne regulacje, kierunki rozwoju polskiej gospodarki wodorowej, bo to jest jakaś zapowiedź, ale teraz pomyślmy, jakieś ustawodawstwo do tego potrzebne jest, prawda? Nie wystarczy jakieś zwykłe rozporządzenie, bo trzeba nadać temu kierunek i trzeba mieć też odpowiednie finanse. I to jak na początku mówiłem, różnego rodzaju gremia się w to będą angażowały, czy chociażby no, biznesy wśród założycieli jest KGHM, prawda, czy Politechnika Wrocławska, Województwo Dolnośląskie, jeżeli mówimy o tej grupie ekonomicznej, tej wodorowej Dolinie Dolnośląskiej.
Dolina Wodorowa na Dolnym Śląsku została nieprzypadkowo zapowiedziana właśnie w ostatnich dniach, ponieważ tam toczyło się forum ekonomiczne w Karpaczu i tam właśnie prowadziłem panel, w którym przedstawiciele rządu mówili o pracach legislacyjnych na rzecz gospodarki wodorowej. To znaczy, rząd jeszcze nie przyjął polskiej strategii wodorowej. Dokument jest gotowy, opisuje mniej więcej, w jaki sposób chcemy rozwijać sektor wodoru w Polsce. Jest to podejście zrównoważone, nie takie hura optymistyczne, zielone, jak chciałaby na przykład Komisja Europejska, bo bierze pod uwagę fakt, że my mamy dużo źródeł konwencjonalnych, które korzystają z paliw kopalnych i ten wodór nie zawsze będzie u nas zielony, natomiast już teraz jesteśmy czwartym producentem wodoru szarego z rafinerii na świecie, w Europie, więc ta zrównoważona strategia powinna zostać jak najszybciej przyjęta. To się nie dzieje, tutaj potrzebne jest przyspieszenie, a w następnej kolejności przygotowywane już teraz jest tak zwane prawo wodorowe, czyli szereg regulacji, które opiszą tę nową rzeczywistość, czyli zaczniemy od definicji, czym jest wodór, jak go składować, jak go transportować, w jaki sposób w ogóle używać tego nowego paliwa w gospodarce i podwaliny legislacyjne pod opisanie właśnie tej rzeczywistości już się zaczęły, ale najpierw strategia, na którą nie możemy za długo czekać, ona powinna się pojawić na obradach rządu jeszcze we wrześniu i warto byłoby szybko ją przyjąć, a potem właśnie to prawo wodorowe, które w przyszłym roku powinno znaleźć się znowu w Sejmie i pozwolić na opisanie tej rzeczywistości, żeby inwestorzy też mieli pewność regulacyjną, wiedzieli, czy dostaną wsparcie, jakie to będzie wsparcie, w jaki sposób się o nie ubiegać, żeby te projekty wodorowe kwitły, bo na razie list intencyjny o Dolinie Wodorowej Dolnośląskiej jest bardzo wskazany, ale to jest dopiero początek długiej drogi.
A jak pan ocenia uruchomienie Nord Stream 2, bo do tego Gazprom dąży, planuje 1 października uruchomić gazociąg Nord Stream 2. Donald Tusk...
Nie planuje. Mówi, że mógłby, ale wszystko zależy od regulatora niemieckiego. Media podały błędną informację o tym, że te dostawy ruszą 1 października. Jednak nawet przedstawiciele rosyjscy mówią o tym, że do rozpoczęcia dostaw niezbędna jest zgoda niemieckiego regulatora, która zależy od tego, czy Nord Stream 2 zostanie podporządkowany prawu europejskiemu, czy nie. Niekoniecznie, nawet jeżeli uda się go podporządkować, niekoniecznie stanie się to do 1 października. Nie wierzę, aby to było możliwe w ciągu 20 dni. Poza tym potrzebna jest też certyfikacja techniczna, którą blokują obowiązujące sankcje amerykańskie, wykluczające firmy, które chciałyby certyfikować technicznie właśnie ten gazociąg, więc te dwie przeszkody prawdopodobnie nie pozwolą rozpocząć dostaw wtedy, kiedy Rosjanie będą na to gotowi, bo oni mówią, że są gotowi, żeby rozpocząć w październiku te dostawy, ale do tego może być jeszcze długa droga i tutaj Polska i inni krytycy tego projektu mogą jeszcze wiele kijów szprychy włożyć.
No właśnie, jak sami Niemcy do tego podchodzą, bo Donald Tusk, lider PO, mówi, że wiele razy rozmawiał chociażby z szefową Angelą Merkel, to w cztery oczy, i mówiła: tak, ja wiem, że to jest złe dla Unii Europejskiej, że to nie ona podejmowała pierwotną decyzję, ale decyzja już jest na takim etapie, że ona nie może się z tego wycofać. I te negatywne różnego rodzaju oceny i to, czy będzie to służyło jedności Europy, czy będzie to takim języczkiem uwagi, czy może nawet szantażu. Myśmy się też nieraz tak zastanawiali nad tym, co będzie chociażby z Baltic Pipe. Czy to też nie będzie taka karta przetargowa, jak nam ktoś postawi jakąś zaporę albo uniemożliwi położenie rurociągu do końca. Tam się pewne rzeczy wyjaśniły. Czy właśnie ten Nord Stream 1, Nord Stream 2 nie będzie taką kartą przetargową Niemców, Rosji i szantażowania Unii Europejskiej?
Nord Stream 2 jest postrzegany w Niemczech jako sprawa czysto biznesowa i częściowo być może jest to nieznajomość faktów w Niemczech. Być może część opinii publicznej w Niemczech traktuje Gazprom jak każdą inną firmę. Gazprom finansuje różne zawody sportowe, różne drużyny piłkarskie, więc ma bardzo dobrze rozwinięty soft power w Niemczech i Niemcy nie mają doświadczeń takich z Gazpromem jak na przykład Polska, czyli wielu lat bardzo złych relacji, bardzo złego traktowania klienta, którym jest Polska, którym Niemcy też są, ale są traktowane całkiem inaczej, więc w społeczeństwie jest różnie z tym Nord Streamem, chociaż od aneksji Krymu nielegalnej, od pogłębiania się różnych kryzysów na świecie z udziałem Rosji, ta optyka się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o Berlin, o władzę w Berlinie, no to mamy do czynienia z takim tłumaczeniem się, że to jest sprawa czysto biznesowa, natomiast w moim przekonaniu to jest szukanie wymówki, bo oczywiście sprawa jest czysto polityczna, jest ściśle koordynowana między Berlinem a Moskwą, o czym świadczą oficjalne dokumenty potwierdzające, że Nord Stream 2 jest regularnym tematem rozmów Angeli Merkel, Władimira Putina, innych przedstawicieli obu tych krajów, więc nie ma żartów, to jest projekt czysto polityczny, tak jak Polska mówi na arenie międzynarodowej, nie tylko ona, także Stany Zjednoczone, Ukraina, Litwa i wielu krytyków tego projektu. On może posłużyć do szantażu gazowego i to się dzieje już teraz. Już teraz Nord Stream 2 jest bronią gazową, ponieważ Rosjanie ograniczają podaż gazu na rynku europejskim pomimo rekordów cenowych. Gdyby działali rynkowo, chcieliby sprzedać jak najwięcej gazu, bo jest świetna, bardzo wysoka cena dla nich. Oni tymczasem nie ślą więcej gazu przez Ukrainę, nie chcą rezerwować więcej przepustowości i mówią, że puścimy więcej gazu, ale jeżeli państwo uruchomią Nord Stream 2 jak najszybciej, bez przeszkód. I to jest forma presji, to jest forma szantażu i to już nie tylko przeciwko Polsce czy Ukrainie, ale właśnie przeciwko Europie Zachodniej. To jest chwytanie za portfel Europejczyków Zachodnich, którzy, jeżeli będą patrzeć tylko na pieniądze, a nie na wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa, a także energetycznego, popatrzą na rachunek zysków i strat, jeśli chodzi o cenę gazu, i będą lobbować za tym, żeby Nord Stream 2 został uruchomiony mimo wszystko. I to jest kolejny przykład, już jeden z wielu z historii, jak gaz jest używany zamiast czołgów przez Federację Rosyjską, kiedyś Związek Sowiecki, w celach wrogich wobec całego Zachodu, wobec NATO, wobec Unii Europejskiej. No i tutaj mamy wielkie niezrozumienie pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Polacy, niezależnie od barw politycznych, próbują to tłumaczyć, czy to jest Donald Tusk, czy to jest Mateusz Morawiecki. Nieważne, wszyscy mówimy tutaj jednym głosem i bardzo dobrze. Nord Stream 2 to jest zagrożenie. To nie jest projekt biznesowy, to jest czysta polityka, zagrożenie z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, łącznie z tym, że dzisiaj w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił na konferencji, na której właśnie teraz jestem i państwa gorąco pozdrawiam z Kijowa, że grozi nam nowa wojna, to znaczy nowa agresja rosyjska na wschodzie Ukrainy, a Nord Stream 2 jako środek do ominięcia Ukrainy w dostawach gazu, do bezpiecznych dostaw gazu do Europy, nawet w razie nowej wojny na Ukrainie, uprawdopodabnia ten scenariusz. Jest narzędziem wrogiej polityki Kremla, które nigdy nie powinno powstać, niestety powstaje, bo ma parasol polityczny w Berlinie.
Panie redaktorze, to się pytanie o węgiel, różnego rozwiązania, ten ład 2030, już za niedługo 2050 rok. Niektórzy mówią, że nie wytrzymamy rosnących cen energii i ciepła, to też spowodowane tym ETS-em, który nakładany jest na tych, którzy produkują ciepło, energię elektryczną. I czy rezygnacja z węgla wywoła lawinę problemów, z którymi Polska nie będzie sobie w stanie poradzić, bo dziś rząd mówi o tych osłonowych działaniach, chociażby względem pracowników górnictwa, ale jeżeli zrezygnujemy, czy nie będziemy zakładnikiem, właśnie pytanie też kogo, bo tu pan porusza wątki, co to chociażby tego, co dzieje się na Ukrainie, to się bardzo szybko zmienia, a jeszcze mamy wiele lat i teraz jak zadbać o bezpieczeństwo Polski?
Przede wszystkim węgiel będzie spoczywał pod polską ziemią i należy zabezpieczyć te złoża, niezależnie od losu kopalni i węgla w energetyce. Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo energetyczne, ale z drugiej strony także ze względu na to, że węgiel jest ważnym budulcem nowoczesnych technologii. Z węgla można wytwarzać innowacyjne materiały, które pomagają w podróżach kosmicznych, więc to też może być przyszłość gospodarki, której nie warto przekreślać. Natomiast polityka klimatyczna jest zaplanowana tak, aby ten węgiel wyrugować i Polacy są pod nią podpisani. My jesteśmy uczestnikami aktywnymi tej polityki. Ona bardzo przyspiesza. Jest taki nowy pakiet regulacji nazwany się Fit for 55, dlatego że tłumacząc z angielskiego, chodzi o to, żeby dostosować się do nowego, wyższego celu redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 roku. To jest wielkie przyspieszenie, to są miliardy kosztów dla energetyki i ciepłownictwa, to są podwyżki cen energii, podwyżki cen ciepła i tutaj oczywiście działania osłonowe to jest jedno. To są rozwiązania doraźne, które będą nas chronić przed ubóstwem energetycznym, przed upadkiem wielu miejsc pracy, które nadal są związane z węglem w Polsce. Ale potrzebna jest także reforma, sięgnięcie po nowe technologie, zmiana źródeł wytwarzania energii w Polsce na gaz, tylko do pewnego stopnia, bo wiemy, dlaczego gaz jest problemem, szczególnie w relacjach z Rosją, ale także atom, który w końcu może powstanie w 1933 roku, zobaczymy.
A nie będzie to też, jakbym powiedzieć, nie będziemy zakładnikiem, bo nie mamy paliwa jądrowego.
Paliwo jądrowe można sobie łatwo kupić na giełdzie i traktat o Euratomie, czyli agencji, która zajmuje się tymi zakupami na poziomie europejskim, jest gwarancją, że ten uran można sobie kupić bez problemu właśnie pod parasolem ochronnym tej agencji. Państwa jądrowe, takie jak Francja, ale także te, które używają paliwa jądrowego w Europie Środkowo-Wschodniej, nigdy nie miały problemu z dostępem do paliwa jądrowego, więc jest to jakieś rozwiązanie z tego względu, że oprócz tego, że jest zeroemisyjne, to także jest stabilne w przeciwieństwie do źródeł odnawialnych, które działają w sposób nieprzewidywalny, dopóki nie będziemy mieli magazynów energii, w których Polacy mogą też wieść prym, bo tak jak już mówiłem, już teraz na przykład jesteśmy na największym eksporterem akumulatorów do Niemiec, więc nie jest tak źle.
Niemcy odchodzą od energii atomowej, nie wiem jak Francuzi.
Tak, no i podejście Niemców jest dosyć ideologiczne, wynika z dziesięcioleci polityki antyjądrowej, związanej także z ruchami antyatomowymi, jeśli chodzi o parasol nuklearny NATO w czasach zimnej wojny. Kilkadziesiąt lat antyjądrowej polityki przynosi rezultat w postaci negatywnego nastawienia społeczeństwa niemieckiego do atomu w ogóle. No i polityka energetyczno-klimatyczna Niemiec już znalazła się pod pręgierzem nawet Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, który stwierdził, że Niemcy nie wywiązują się z celu redukcji emisji CO2, że nie prowadzą wystarczająco ambitnej tej polityki klimatycznej. Ci Niemcy, którzy próbowali się przez długi czas pozycjonować jako lider tej transformacji, mają problem, bo naraz odchodzą od węgla i od atomu, a więc uzależniają się od gazu. A ten gaz głównie będzie pochodził właśnie z niefortunnego projektu Nord Stream 2 i to jest wielki dramat polityki niemieckiej i mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia, które pozwoli wycofać się przynajmniej z części tych błędów. W Niemczech także narasta dyskusja o tym, czy warto rzeczywiście do końca wyłączać atom. Może dojdzie do jakiegoś zwrotu. Na pewno byłoby to racjonalne rozwiązanie, bo atom to jest jeden ze sposobów na redukcję emisji CO2. Gaz to dalej paliwo kopalne.
No ale jeżeli byśmy obstawali przy swoim, przy węglu i wprowadzali nowe technologie, czy też nie warto zostać przy tym, czego mamy pod dostatkiem?
To jest jedno z rozwiązań, które oczywiście będzie bardzo kosztowne, jeżeli będziemy częścią unijnej polityki klimatycznej. Rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powodują, że nierentowne jest spalanie węgla w elektrowniach, a tak wysokie ceny jak obecnie, powyżej 60 euro za tonę, zmniejszają rentowność nawet spalania gazu w elektrowniach. Paliwa kopalne są rugowane bardzo restrykcyjną polityką regulacyjną Unii Europejskiej. No i moim zdaniem nie warto wychodzić z Unii Europejskiej, żeby się pozbyć tej polityki klimatycznej, bo ona się będzie rozwijać. Ona już teraz jest wprowadzana chociażby na Ukrainie, w innych miejscach, do pewnego stopnia w Rosji i w Chinach także jest brana poprawka na tę politykę, więc nawet gdybyśmy się wypisali kosztem parasola ochronnego, jakim oprócz NATO jest też Unia Europejska, którego nie warto płacić moim zdaniem, no to potem i tak musielibyśmy się dostosować do tej polityki klimatycznej, bo bylibyśmy i tak związani z rynkiem europejskim. Dlatego węgiel jest oczywiście potrzebny do zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego w niezbędnym minimum. Powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która będzie subsydiować te elementy sektora węglowego, które są niezbędne z tego powodu, ale długoterminowo do 2049 roku według planów rządowych będziemy odchodzić od węgla w energetyce. To nie znaczy, że węgla nie będzie. Tak jak mówiłem panu redaktorowi, mamy różne możliwości zastosowania węgla w nowoczesnych technologiach przyszłości.
Bardzo dziękuję panie redaktorze za rozmowę, za komentarz.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Naszym gościem był pan Wojciech Jakubik, redaktor naczelny branżowego portalu Business Alert, ekspert do spraw energetyki.